Misja specjalna w RMF FM. Operacja Czerwony Świt, czyli polowanie na Saddama Husseina.
W dokumencie przygotowanym przez amerykańskiego generała Tommy'ego Franksa zapisano 7 celów wojny w Iraku wiosną 2003 roku. Na samym szczycie tej listy napisano: po pierwsze, zakończyć reżim Saddama Husseina. 20 marca 2003 roku rozpoczęła się inwazja na Irak. W 3 tygodnie wojska koalicji rozjechały armię Husseina i de facto zakończyły wojnę. Do niewoli dostało się kilka tysięcy żołnierzy Saddama, lecz on sam zniknął. Zniknęła również jego rodzina, w tym dwaj synowie, Uday i Kusaj. Niezadowolony z takiego obrotu sprawy, prezydent Bush Jr. kazał ich znaleźć. 11 kwietnia na konferencji prasowej generał Vincent Brooks przedstawił listę 55 nazwisk irackich polityków, oficerów i ludzi spod znaku dyktatury Husseina. Żeby wzmocnić efekt i wykorzystać siłę mediów, zrobił to wykorzystując talię kart. Saddamowi Husseinowi przypadł as pik. Dwa kolejne asy to synowie Husseina, szef wywiadu Kusaj i szef policji Uday. W talii znaleźli się jeszcze ministrowie obrony, spraw wewnętrznych, premier i wicepremier, dowódcy marynarki wojennej oraz lotnictwa i wiele, wiele innych nazwisk z pierwszych stron gazet. W maju żołnierze koalicji złapali 12 ludzi z tej talii kart, w tym zięcia Saddama.
Jednak pomimo zatrzymania wszystkich tych znanych osobistości, odnalezienie Husseina, jeśli w ogóle żył, nie było łatwiejsze.
Mówił oficer wywiadu James Ferguson. Amerykanie wciąż błądzili po omacku, kiedy jednak dorwali Abida Hamida Mahmuda al-Kataba, zaufanego, osobistego sekretarza Saddama, oznaczonego w talii kart jako Askaro. Wydawało się, że wreszcie wpadli na dobry trop. Abid kontrolował dostęp do Husseina przez długie lata. Nazywano go cieniem Saddama. Sukces był rzeczywiście duży. Zachodnioeuropejskie gazety i agencje prasowe obwieściły, że jego schwytanie było największym osiągnięciem wojny. Jednak nadzieje na pomoc Abida w polowaniu na Husseina szybko się rozwiały.
Ja i dwaj synowie Saddama rozstaliśmy się z nim jakiś czas temu.
Dlaczego?
Saddam nabrał przekonania, że przeżyje dłużej, jeśli się rozdzielimy i każdy pójdzie własną drogą.
Dla Amerykanów była to zła wiadomość z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli wierzyć Abidowi, Saddam Hussein żył. Amerykanie liczyli na to, że może zginął gdzieś w ruinach bunkra. Po drugie, całą operację trzeba było zaczynać od zera. Okazało się, że wywiad wojskowy wybrał niewłaściwych ludzi do talii kart.
Zaczęliśmy się poważnie zastanawiać nad tym, kogo w zasadzie powinniśmy ścigać.
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należało dokładnie zbadać struktury plemienne Iraku, zwłaszcza wokół Tikritu, skąd pochodziła większość czołowych osobistości z otoczenia Husseina i on sam. Wielu z nich było spokrewnionych z Husseinem i wszyscy mieszkali w bogatych domach niedaleko Tikrit. Niektórzy służyli w siłach bezpieczeństwa, ale ich wpływ na prezydenta wynikał z ich osobistych powiązań, a nie z kariery. Oficerowie wywiadu amerykańskiego doszli do wniosku, że talia kart powinna zostać ułożona w oparciu o koneksje rodzinne Husseina. To znaczy, powinna przedstawiać przede wszystkim rodzinę z Tikritu. W jednym przypadku Amerykanie przewidywali prawidłowo. Po upadku Bagdadu Saddam udał się tam, gdzie czuł się bezpiecznie. Wrócił do domu, ale tam już działali Amerykanie. Najpierw zaraz po upadku Iraku w okolicy rodzinnego miasta Saddama stanęła 4. Dywizja Piechoty. Latem na całym tym obszarze rozmieszczono także kilka taktycznych zespołów Humint, składających się z agentów kontrwywiadu wyspecjalizowanych w przesłuchaniach oraz tłumaczy. Każdego dnia zespół zbierał ogromną masę wiadomości o rodzinie Husseina. To były cenne informacje, potrzeba było jednak czasu, żeby je przeanalizować i zorientować się, które z nich mają pierwszorzędne znaczenie. Tymczasem poszukiwania Husseina nadal ograniczały się do pogoni za ludźmi reżimu, czyli osobami znanymi z talii kart. I rzeczywiście, w połowie czerwca złapano kilku irackich polityków, w tym sekretarza prezydenta Husseina. Liczono, że po przesłuchaniu tych osób stanie się jasne, gdzie schronił się Saddam. Tymczasem i tym razem nic takiego nie nastąpiło. Albo nie chcieli mówić, albo, co prawdopodobne, nic o kryjówce Husseina nie wiedzieli. Oficerowie wywiadu wojskowego zrozumieli, że nie tędy droga. Trzeba definitywnie porzucić chybioną strategię talii kart i szukać Husseina w inny sposób.
Skupiliśmy się tylko na osobistych powiązaniach Husseina. Wzięliśmy pod lupę 5 rodzin, ludzi znających Saddama od dziecka.
Mówił James Ferguson. Analizując te informacje, wywiad wojskowy trafił na trop braci Al-Muslit z wewnętrznego kręgu ochroniarzy Husseina.
Rodzina Muslitów tworzyła cały wewnętrzny krąg ochroniarzy Husajna. Kiedy zrobiliśmy nalot na dom Omara al-Muslita, patriarchy rodu, znaleźliśmy wiele zdjęć przedstawiających tę rodzinę. Wreszcie wiedzieliśmy, kogo szukać.
11 października 2003 roku schwytano najmłodszego brata Omara al-Muslita. Na przesłuchaniu zdemaskował niejakiego Basima Latifa.
Latif był kierowcą i bliskim przyjacielem Ibrahima al-Muslita. Ten zaś cieszył się ogromnym zaufaniem Husajna. Wydawało się, że wreszcie jesteśmy na dobrej drodze.
Musiały minąć jeszcze 2 miesiące, zanim 13 grudnia 2003 roku grupa zadaniowa 121 dokonała nalotu na jedno z miejsc wskazanych przez Latifa i schwytała Ibrahima al-Muslita.
Wiedzieliśmy, że jesteśmy blisko,
powiedział Ferguson.
Jedna z grup zadaniowych schwytała Ibrahima al-Muslita i to właśnie jego wszyscy uważali za klucz do kryjówki Saddama.
Podczas któregoś z rzędu trudnego przesłuchania Ibrahim w końcu ujawnił, że Husajn ukrywa się na farmie w Adaur, na południe od Tikritu. Jeszcze tego samego dnia wieczorem ruszyła operacja Czerwony Świt. Około 6 wieczorem, a więc już po zmroku, około 600 żołnierzy z 4 Dywizji Piechoty pod dowództwem pułkownika Jamesa Hickeya wyjechało w kierunku miasta Adaur. Nie wszyscy zostali poinformowani, że celem nalotu był sam Saddam Husajn. Zaś ci, którym to powiedziano, obawiali się, że operacja może zakończyć się niepowodzeniem. Taki był przecież los poprzedniej akcji. Spodziewano się znaleźć Saddama w pewnej restauracji. Informacje pozyskane przez wywiad wówczas uchodziły za rzetelne. Kiedy jednak Amerykanie przyjechali pod restaurację, uzbrojeni w karabiny, wpadli do środka. Nie tylko nie znaleźli poszukiwanego dyktatora, ale nawet nie potrafili zorientować się, czy tu był. Jak będzie tym razem? Według najnowszych informacji wywiadu, Husajn miał się schować w jednym z dwóch miejsc oznaczonych kryptonimami Wolverine 1 i Wolverine 2. Lecz kiedy znaleźli się na miejscu, okazało się, że ani w pierwszym, ani w drugim punkcie Saddama nie ma. Czyżby kolejna akcja miała zakończyć się niepowodzeniem? Być może tak by było, ale zauważyli dwóch mężczyzn uciekających z budynku zasłoniętego drzewami. To ich zdopingowało do dalszych poszukiwań. O 20:30 pułkownik Hickey wydał rozkaz odgrodzenia pobliskich dróg samochodami Humvee.
Kazałem ogrodzić teren i przeprowadzić dokładne przeszukanie,
wspominał Hickey.
Odkryliśmy otoczony murem teren gospodarstwa, w którym znajdowała się metalowa przybudówka oraz jakaś lepianka.
Wokół było wielu mieszkańców. Jeden z nich później udzielił krótkiego wywiadu, stąd wiemy, że...
Kiedy przybyło wojsko i otoczyło okolice, wszyscy się baliśmy.
Amerykanie działali według przyjętych standardów. Przeganiali każdą obcą osobę. Nie wiedzieli, czy mają do czynienia ze zwykłymi ludźmi, czy z przeszkolonymi w walce ludźmi Husajna.
Nie pozwolono nam wychodzić z domów. Za każdym razem, kiedy otwieraliśmy drzwi, celowali w nas z broni i krzyczeli go, go!
Nikt z miejscowych nie wiedział, co się dzieje.
W ogóle absolutnie nikt z nas nie przypuszczał, że Saddam tutaj jest. Lecz gdybyśmy wiedzieli, nikt i tak by nikomu o tym nie powiedział. No, nikt z nas nie wspierał Amerykanów. Przybyli, żeby okupować Irak.
Tymczasem żołnierze odkryli stertę cegieł i ziemi. Odgarnęli ten gruz. Pod spodem leżał styropian, a pod nim brudny dywan. Kiedy go zwinięto, ukazał się ciemny otwór.
Żołnierze zajrzeli do dziury i zobaczyli w niej postać. Najpierw w dziurze pojawiły się dwie ręce, co znaczyło, że osoba ta wyraźnie chciała się poddać.
A za chwilę usłyszeli słowa wypowiedziane po angielsku z wyraźnym obcym akcentem.
Nazywam się Saddam Husajn. Jestem prezydentem Iraku i chcę negocjować.
Stojący tuż nad dziurą, major Brian Reed odpowiedział.
Pozdrowienia od prezydenta Busha.
Saddam Husajn został zatrzymany o 20:36. Nie stawiał oporu, chociaż był uzbrojony w pistolet. Był natomiast oszołomiony i zdezorientowany.
Podziemna komora, w której ukrywał się Husajn, miała głębokość około 2 metrów. Zapewniała wystarczającą ilość miejsca do położenia się. W suficie wydrążono otwór wentylacyjny.
Natomiast ceglany dom, w którym odnaleziono byłego prezydenta Iraku, składał się z 2 bardzo małych pomieszczeń. Jeden to sypialnia zawalona ubraniami. Drugi to bardzo prymitywna kuchnia z bieżącą wodą. Na podłodze w kuchni leżały skorupki jaj, a w zlewie brudne talerze, obok stary twardy chleb i resztki ryżu. W chacie była bieżąca woda i kuchenka gazowa, ale poza tym udogodnienia były dość podstawowe. Mała lodówka zawierała tabliczki czekolady, kilka hot dogów, puszkę lemoniady, puszkę kawy i trochę suszonej kiełbasy. Nie było łazienki, a rów przed domem najwyraźniej służył jako latryna. Podwórko było zawalone śmieciami, pustymi butelkami, gnijącymi owocami. Obok leżało połamane krzesło.
Hussein spędzał większość czasu w tej zrujnowanej chatce. Przenosił się do podziemnej komory dopiero wtedy, gdy w okolicy znajdowali się żołnierze koalicji.
W schronie byłego irackiego dyktatora żołnierze znaleźli 750 tysięcy dolarów w banknotach 100-dolarowych, dwa karabiny maszynowe AK-47 i teczkę z dokumentami. W pobliżu domu zaparkowana była biało-pomarańczowa taksówka. Prawdopodobnie służyła Husseinowi jako środek błyskawicznej ewakuacji.
O godzinie 21.15 Husseina zabrano w nieznane, bezpieczne miejsce.
Mniej więcej w tym samym czasie prezydent Stanów Zjednoczonych, George Bush, siedział w zasypanej śniegiem rezydencji w Camp David, kiedy o 15.15 odezwał się telefon. Dzwonił sekretarz obrony Donald Rumsfeld.
Panie prezydencie, pierwsze doniesienia nie zawsze są dokładne, ale wygląda na to, że go mamy.
A potem w świat poszła wiadomość. Panie i panowie, mamy go. Na konferencji prasowej pokazano taśmę wideo przedstawiającą rozczochranego i brodatego Saddama Husseina, badanego przez amerykańskiego lekarza. Husseina przewieziono do amerykańskiej bazy, gdzie przy pomocy testów DNA została potwierdzona jego tożsamość. To było ważne. Obawiano się pomyłki. Przecież Saddam miał sobowtóra. Prawdopodobnie nie jednego. Następnie zabrano go do Bagdadu i osadzono w areszcie na międzynarodowym lotnisku. Rzecznik Pentagonu powiedział, że nadano mu status jeńca wojennego. Hussein był przywódcą sił zbrojnych starego reżimu, dlatego przysługiwały mu wszystkie prawa wynikające z konwencji genewskich. Co dokładnie to oznaczało dla Husseina? W sumie nic dobrego. Otóż były prezydent Iraku mógł stanąć przed sądem za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Pierwszy proces rozpoczął się przed irackim Trybunałem Specjalnym w dniu 19 października 2005 roku. W dniu 5 listopada 2006 roku Saddam został skazany na śmierć przez powieszenie. 26 grudnia apelacja Saddama została odrzucona, a wyrok śmierci utrzymany w mocy. Nie było żadnych nowych apelacji i odroczenia kary. Sąd nakazał wykonanie kary śmierci w ciągu 30 dni, licząc od 26 grudnia. Do czasu wykonania wyroku data i miejsce egzekucji były objęte tajemnicą. Saddam Hussein nie czekał długo. Został stracony przez powieszenie 30 grudnia 2006 roku. Wraz z jego śmiercią wszystkie inne zarzuty zostały wycofane.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.